Domowe rośliny szczególnie doceniamy zimą, kiedy za oknem właśnie takie mrozy i w zasadzie jeden kolor. Miło wtedy spojrzeć wokół nas na ten kawałek zielonego ogrodu, którego za szybą trudno szukać. Nam jest miło, ale zima dla roślin domowych to bardzo trudny okres. Grzeją kaloryfery, nie jest światła, a to może mieć wpływ na ich kondycję. Jak pomóc roślinom przetrwać zimę? O tym porozmawiamy w Ekosferze. Aneta Kałamburda, zapraszam do 15. Gościem w Ekosferze jest dziś projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może zacznijmy od takiego bardzo prostego pytania, wydawać by się mogło. Po co nam rośliny w domu? Mówiliśmy, że to taki domowy ogród, który zastępuje nam zimą ten za oknem, no ale nie tylko.
Rośliny w domu są bardzo ważnym dodatkiem i trzeba wziąć pod uwagę, że to są żywe organizmy, które działają wiele dobrego w naszym życiu. Przede wszystkim pochłaniają dwutlenek węgla i produkują w procesie fotosyntezy tlen. Też trzeba wziąć pod uwagę, że dzięki roślinom mamy większą wilgotność powietrza. Kolor zielony działa uspokajająco i też nie każdy o tym wie, a rośliny pochłaniają wiele niekorzystnych wyziewów, które mamy w pomieszczeniach. Większość niestety elementów, które mamy w domu, jest plastikowych, tak, czy z tworzyw sztucznych, a wiele z roślin ma właśnie tą zdolność pochłaniania w procesie fotosyntezy, między innymi właśnie tych wyziewów. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę na przykład fenole, które się wytwarzają z tworzyw sztucznych. Wyziewy z farb, z lakierów, z klei. To wszystko jest pochłaniane i rośliny nam się odwdzięczają właśnie tlenem. Warto też jakby poobserwować nasze rośliny, jak one reagują na miejsca, w których są. Rośliny często jakby wypełniają nasze wnętrza naszych domów i też właśnie redukują wszystkie stresy.
Oprócz tego, że mają zdolność pochłaniania rozmaitych szkodliwych substancji, pochłaniania dwutlenku węgla, co oczywiście jest bardzo dobre, rośliny mają też ładunki elektryczne.
Nie każdy też wie, chociaż kiedyś się o tym też mówiło, że szereg roślin właśnie jonizuje ujemnie powietrze, co jest dla nas korzystne. Szczególnie w pomieszczeniach, w których mamy dużo sprzętu elektromagnetycznego. Właściwie wszędzie teraz mamy taki sprzęt. I tu warto wziąć pod uwagę, że przynajmniej jedna roślina powinna przypadać na taki sprzęt. Czyli jeżeli mamy komputer, to przynajmniej jedna paproć, tak? Biorąc pod uwagę, jak dużo mamy tego sprzętu, warto zaopatrzyć się w dobre rośliny, które będą korzystnie na nas wpływały.
Oczywiście grzeją w naszych domach o tej porze roku kaloryfery. To powoduje, że jest dosyć sucho, a rośliny, jak się okazuje, wpływają też na podniesienie wilgotności powietrza.
W procesie transpiracji rośliny wyparowują wodę i tutaj ciekawostka, tak naprawdę około 80% wody, którą dajemy roślinie, ona wyparowuje i poprawia właśnie wilgotność powietrza. I tu im większa blaszka liściowa, tym wiadomo, że będzie więcej odparowanej wody, która poprawia wilgotność. I przy tym na przykład w przypadku paprotki, tak, to nie dość, że pochłania te złe składniki, to jonizuje korzystnie powietrze i dodatkowo bardzo nawilża.
Patrząc na zieleń, odpoczywają oczy. To trochę taka tabletka relaksacyjna, można powiedzieć, więc to jest też funkcja roślin w naszym domu bardzo potrzebna.
Tak, wiemy, że nasze oczy są zmęczone, szczególnie właśnie w okresie zimowym, kiedy mamy mało tej zieleni, biały śnieg, ostre światło i suche powietrze. Warto patrzeć właśnie na zielony kolor roślin.
Czyli jak dużo pracujemy przy komputerze, czy piszemy, zwłaszcza teraz krótkie dnie i mało światła, więc tego światła takiego sztucznego używamy bardzo dużo. Co jakiś czas, jeśli bolą nas oczy, warto oderwać ten wzrok i popatrzeć na rośliny, na tą zieleń.
Nawet mówi się o tym, że powinniśmy w biurach obok komputerów mieć paprocie.
Rośliny, no tak jak my zresztą, reagują na zmiany pór roku, no i wszelkie zmiany w otoczeniu.
Okres zimowy najczęściej jest okresem spoczynku dla większości roślin. Zwalniają wszystkie funkcje życiowe, rośliny wolniej rosną, właściwie nie wydatkują energii na wzrost, tylko gdzieś tam na przetrwanie, zresztą trochę tak jak ludzie, tak? Jest to okres spoczynku, słabo nam rośliny rosną, właściwie widzimy, że żyją, a nie rosną. I jest to też taki czas, kiedy też roślina musi odpocząć, tak? Więc zmieniamy troszeczkę system podlewania, mniej podlewamy w przypadku w ogóle roślin takich, które przechodzą okres spoczynku w budynkach, a nie na zewnątrz, to im mniej podlewamy i ograniczamy jakby dostęp światła, albo tak jak sami widzimy, samo życie nam ogranicza, tak, bo mamy krótszy dzień. I też jakby dajemy roślinom odpocząć do momentu, kiedy będziemy już widzieć, że się zbliża okres wiosenny, czyli do lutego. I to jest też taki czas, że rośliny bywają atakowane przez szkodniki, więc ten okres spoczynku tak naprawdę nie jest łatwy, tak? Nie, jakoś nie bombardujemy roślin specjalnie nawozami, zmniejszamy ilość nawozów, zmniejszamy ilość wody, rzadziej podlewamy, natomiast jest to okres spoczynku, zdecydowanie.
Czy lepsze jest podlewanie czy zraszanie? Bo tutaj są zdania podzielone.
Jedno i drugie jest bardzo dobre. Zraszanie poprawia wilgotność powietrza, czyli jeżeli mamy większą wilgotność, rośliny są przystosowywane do trudniejszych warunków. Wiadomo, że większa wilgotność powietrza powoduje to, że skórka na liściu tak nie wysycha, tak? Większa wilgotność powietrza daje wrażenie bardziej naturalnych warunków, bo mamy przecież rośliny w domach egzotyczne, gdzie wiadomo, że gdzieś tam w dżungli jest to dużo większa wilgotność. Podlewanie jest konieczne dla korzeni, żeby mogły, jak wiadomo, pożytkować wodę i gdzieś tym ciśnieniem popychać ją do góry. Natomiast rośliny też czerpią wilgoć z otoczenia. Też jeżeli mamy pryskane liście, to wiadomo, że wodą opryskujemy i zwiększa się i wilgotność w pomieszczeniu, i samej roślinie też dostarczamy jakby wodę drugą stroną, tak? Czyli oczyszczamy też te liście, odtykamy aparaty szparkowe. Warto jak najbardziej byle miękką wodą pryskać, tak? Czyli wodą albo przygotowaną, albo stałą, tak? To jest na pewno bardzo korzystne dla roślin.
Ja ostatnio przetestowałam takie pojemniki. Zakończone są takim jakby stożkiem, który jest z wypalonej gliny. One są niewielkie i bardzo dobrze to się sprawdza, bo roślina sama sobie reguluje, ile jej tej wody jest potrzeba.
Tak, i kiedyś, na pewno jeszcze Państwo pamiętają, większość donic do roślin było glinianych, tak? To były bardzo dobre donice.
Często od słuchaczy padają też pytania o przekręcanie roślin, no bo my zauważamy najczęściej właśnie o tej porze roku, że rośliny nagle się wydłużają, jakby wyciągały szyję w stronę słońca i zazwyczaj przekręcamy, żeby ta część najbardziej bujna była w stronę mieszkania. Czy lepiej je zostawić, czy przekręcać?
To zależy od gatunku. Gdybyśmy mieli tak ogólnie powiedzieć, no to jest jakby naturalna reakcja na brak światła. Część roślin można przestawiać, natomiast są rośliny, które nie zakwitną po przestawieniu, na przykład choja, tak zwana woskownica. Jej absolutnie nie przestawiamy i nie ustawiamy w stronę pokoju. Nie zakwitnie, ona ewidentnie tego nie lubi. Natomiast większość roślin można. Warto podejść z głową, tak? Do tego, czy przesuwamy, czy przestawiamy.
W jaki sposób rośliny pokazują nam, że może im brakować światła, wilgoci, substancji odżywczych i innych rzeczy? O tym porozmawiamy po piosence. Gościem w Ekosferze jest dziś Anna Mitrosz, projektantka ogrodów. Rozmawiamy o roślinach domowych, na razie o roślinach domowych, które, jak to jest takie powiedzenie, czują się jak bagaż w przechowalni. No takie trochę smutne, poetyckie, no ale prawdziwe. Mówiliśmy o tym, jak reagują rośliny na zmiany pór roku. Dlaczego warto mieć przede wszystkim rośliny w domu? Mówiliśmy, że roślinom może brakować światła, wilgoci, substancji odżywczych i wielu innych rzeczy. No w jaki sposób możemy to poznać?
Mamy już jakiś czas roślinę, to już na pierwszy rzut oka widzimy, czy czuje się dobrze, czy jest jej dobrze w tym miejscu i z nami, czy nie. Częstym takim objawem braku składników pokarmowych lub przesuszenia to jest zasychanie brzegów liści. I to szczególnie zimą zauważamy i tu trzeba tak bardzo rozsądnie podejść, tak? Bo może być to objaw na przykład braku potasu i wtedy liście zasychają, ale jeżeli stosujemy nawozy wieloskładnikowe, no to nie powinno tego być. Może być to objaw właśnie przesuszenia, bo w przypadku w ogóle podlewania ważna jest systematyczność. Wiemy, że w okresie właśnie zimowym jest intensywne grzanie, grzejemy, tak? I mamy suche powietrze. I tu mimo, że mówi się, że mniej podlewamy zimą, to też trzeba poobserwować roślinę, tak? Czy nie za mało, czy może zamiast raz w tygodniu, to dwa razy w tygodniu, a mniejszymi dawkami. Na pewno rośliny, które tracą turgor, czyli tej wody jest za mało, mają wiotkie liście. Liście stają się matowe, często są obwisłe. No to wiemy, że już zdecydowanie przesadziliśmy, rzadko podlewaliśmy. Też zdarza się przelanie. W przypadku przelania często pojawiają się takie mokre plamy na liściach. Myślimy, że to jest sucha plama, a tak jak dotkniemy dłonią, widzimy, że to jest mokra plama i to jest często taki zewnętrzny objaw przelania. Jeżeli przelejemy roślinę, to wiadomo, że gniją rośliny, korzenie gniją i roślina nie może pobierać składników pokarmowych i też może być taki uwiąt właśnie z powodu przelania, więc warto jakby poobserwować. Też możemy sprawdzić podnosząc doniczkę, jeżeli gdzieś mamy wyczucie co do wagi, tak, to możemy stwierdzić, czy jest ciężka, czy lekka, tak. Też zewnętrzny objaw to ziemia, która jest sucha, czy torf, czy substrat, on nabiera lekko szarawego odcienia, więc to też jakby widzimy już z daleka. Ziemia powinna być na tyle wilgotna, jeżeli dotkniemy palcem, tak, to małe gruzełki powinny nam zostać na palcu, tak, czyli małe drobinki powinny nam przylgnąć do palca. Więc ziemia wtedy jest w sposób umiarkowany wilgotna. Jeżeli wyciska się woda albo ma brzydki zapach, no to zdecydowanie jest przelana. Tu najrozsądniej jest poobserwować roślinę i niezależnie jakby od wszystkiego, przynajmniej dwa razy w tygodniu zajrzeć i zobaczyć, jak sytuacja właśnie wygląda z podlewaniem. Jeżeli w ogóle chodzi o składniki pokarmowe, to w okresie zimowym warto stosować nawozy zimowe, które zawierają małą ilość azotu lub w ogóle tego azotu nie zawierają. Azot wpływa na rozbudowanie tkanki zielonej, jest podstawowym składnikiem białek. Natomiast my zimą nie prowokujemy roślin do wzrostu, pomagamy im przetrwać. Czyli powinno być dużo składników mineralnych z niewielką ilością azotu. I zgodnie z przepisem warto podlewać czy raz na miesiąc, można dawkę zmniejszyć o połowę i podlewać na przykład raz na 2 tygodnie, ale jakby nie odstawiamy roślin od dodatkowych minerałów. Jeżeli w ogóle też mówimy o odżywianiu roślin, to też warto jakby zerknąć, czy ten liść jest w sposób właściwy zbudowany. Czasami zdarza się, że liście, na przykład roślina wypuszcza jakiś młody listek zimą i on jest gdzieś tam popękany, mniejszy, skarlony. To znaczy, że coś jest nie tak, tak? Najczęściej właśnie z minerałami lub z wilgotnością powietrza. Jeżeli w ogóle myślimy też o roślinach zimą, warto zerknąć, czy nie są atakowane przez szkodniki, bo się okazuje, że przez otwarte okno, czego ja doświadczyłam w tym roku, gdzieś te szkodniki wlatują i na przykład o tej porze roku mamy mszyce, tak? Warto zerknąć, czy są w dobrym stanie. Zwykle większość szkodników jest albo na spodniej stronie liścia, albo na młodych przyrostach, czyli w młodych listeczkach. Jeżeli mamy nakłucia, kropki, jakieś małe kropeczki, naloty, to wiadomo, że coś jest nie tak. W okresie zimowym również leczymy rośliny. Więc jakby tu trzeba się przyjrzeć. Jednak lato, wiosna jest znacznie łatwiejszym okresem dla roślin.
Czy trzeba wietrzyć mieszkanie? Mówimy pod kątem oczywiście roślin, bo wiadomo, że pod kątem nas to dobrze przewietrzyć, wywietrzyć wirusy, trochę zmienić to powietrze, ruszyć. Natomiast właśnie czy wietrzenie dobrze wpływa na rośliny?
Wietrzyć, oczywiście. Oczywiście rośliny, podobnie jak my, też potrzebują wietrzenia,
świeżego
powietrza. I nawet zauważa się, że na przykład storczyki, tak, falenopsisy, takie obecnie modne cały czas, one lubią ewidentnie świeże powietrze, więc jeżeli nie ma niskich, bardzo niskich temperatur, to otwieramy okno i jakoś specjalnie odsuwamy na pół metra, ale w ogóle nie zdejmujemy z parapetów. Nawet przy nieszczelnych oknach czują się lepiej i to jest ewidentnie stwierdzone. Lubią świeże powietrze, więc rośliny tak jak my, tak, potrzebują czystości, świeżości. To jest jakby naturalne.
No a co zrobić z kaloryferami? Nie da się zimą mieć wyłączonych kaloryferów.
Nawilżacze powietrze.
Na kaloryferach.
Tak, na kaloryferach tradycyjne gliniane. Też jeżeli mam jakiś cenny okaz nad kaloryferem, to mokry ręcznik. Warto powiesić co noc na przykład na ten kaloryfer. Wiadomo, że będzie większa wilgotność i temperatura jakby nie będzie miała takiego działania negatywnego. Jak mamy większą wilgotność, też mamy nawilżacze parowe, które naprawdę są bardzo dobre i się sprawdzają.
Czy jest jakaś temperatura, która jest optymalna czy dobra dla roślin?
Większość roślin czułaby się bardzo dobrze, gdybyśmy mieli temperaturę między 10 a 18 stopni. Natomiast no, korzystnie by było, żeby to nie było 25, a może ciut mniej niż 22. Natomiast wiemy, że na oknach będzie niższa temperatura, bo szyby jednak dobrze nie izolują. Wiemy, które okna mamy mniej szczelne i na przykład tam możemy postawić rośliny. Cudowne są werandy, garaże z oknami, tak, do przechowywania takich roślin, które wynosimy na tarasy szczególnie.
Jakim roślinom zima jest niestraszna, o tym za chwilę. W Ekosferze rozmawiamy dziś o roślinach. Gościem jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. No właśnie, już zapowiedziałam przed piosenką, jakim roślinom zima jest niestraszna, bo są takie rośliny, które zimą dopiero mogą pokazać swoje piękno i są z tego dumne.
To są rośliny, które kwitną w okresie zimowym.
Tak. Mówimy zwane, oczywiście o domowych.
Tak, rośliny domowe. To są tak zwane rośliny dnia krótkiego, czyli te, które potrzebują niewielkiej ilości światła do zakwitnięcia. I wręcz do tego stopnia, że nie zakwitną w okresie letnim, tak? I tu od dawien dawna znany cyklamen, tak, który gdzieś tam pamiętamy jeszcze z wcześniejszych lat. Niezwykle efektowna roślina, piękne płatki. I cyklamen ewidentnie potrzebuje niższych temperatur i krótkiego dnia i on wtedy się świetnie czuje. A tak a propos, to są też cyklameny ogrodowe, które kwitną wiosną i jesienią. I właśnie mamy niskie temperatury, krótki okres oświetlenia, tak? I to są też cyklameny, które mamy w donicach w domu, cyklamen perski. Na pewno znany nam wszystkim grudnik, czyli zwany też kaktusem Bożego Narodzenia, który zaczyna kwitnąć w grudniu i piękne ma właśnie takie kwiaty wydłużone, składające się ze wzrosłych takich dzwonkowatych form. Przepiękny. I on właśnie potrzebuje krótkiego okresu dnia. Ma bardzo dużą gamę kolorów. Biel, róż, czerwień. Zresztą Państwo na pewno znają, bo one się już pojawiały od listopada. No, nasza królowa gwiazda betlejemska, która jest poesencją, tak, i kwitnie właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. I tu ciekawostką jest to, że to, co uznajemy za kwiat, właściwie nie jest kwiatem, tylko jest przylistkiem albo przykwiatkiem. To są liście przebarwione po to właśnie, żeby w środowisku naturalnym zachęcać owady do zapylania. Trochę takie małe oszustwo.
A kwiatek jest niepozorny.
Kwiatek malutki, żółtawo-zielony.
Coś jeszcze?
Kolanchoe, znane też od dawna i powszechnie sprzedawane. Bardzo dobra roślina o skórzastym, takim gruboszowatym, gromadzącym wodę liściu. W ogóle też zdrowa, jakby jako roślina domowa, fantastyczna. Azalia, przepiękna. My azalie znamy jako rośliny ogrodowe, sadzone w naszych ogrodach, ale są też właśnie azalie uprawiane w donicach, w domach. Ona potrzebuje ewidentnie chłodniejszego stanowiska i większej wilgotności. I tu ciekawostka co do azalii i do cyklamena. Lubią gotowaną wodę. Ewidentnie gotowaną, sprawdzone.
Podlewanie.
Podlewanie gotowaną wodą, tak? Do podstawki, do spodeczka. To bardzo korzystnie wpływa na nie. I teraz też kwitną storczyki, choje. Właściwie storczyki to teraz mamy przez okrągły rok, tak? Phalaenopsisy. Też zakwitają nam niektóre rośliny, które typowo nie kwitną, tak? Jak zamiokulkas na przykład ma fantastyczny też kwiat.
Co najczęściej atakuje rośliny domowe?
Jeżeli mówimy o takim okresie zimowym, to będą zimowały właśnie w naszych domach szkodniki, które naturalnie występują w ogrodach. I tak jak wspominałam, przędziorek to w ogóle król zimy, okropny roztocz, bo mamy suche powietrze i cudownie mu się żyje niestety w mieszkaniach o tej porze roku. Możemy jakby zapobiegać przędziorkowi przez opryskiwanie wodą liści, szczególnie od spodu. Zwykle jak wstawiamy roślinę pod prysznic, to dostaje prysznic z góry, tak? A tak naprawdę przędziorki żerują od spodu liścia, więc jakby warto myć rośliny i sprawdzać, zerkać, jak sytuacja wygląda pod spodem.
Przędziorki to są pajączki?
Przędziorki, małe pajączki. Mhm. To są malutkie pajączki. To jakby pierwszy efekt jest taki, że widzimy, że liść traci kolor. Pajączek ten nakłuwa liście od spodu, wysysając soki. I liść staje się tak jakby drobno nakrapiany, właściwie traci kolor, przestaje błyszczeć. A od spodu mamy drobną pajęczynkę. Jak przewrócimy jakby listek od spodu, ewidentnie widzimy białe kropeczki, drobne pajęczynki. I właściwie ten liść jakby trudny jest do odratowania. Rzadko jakby roślina się regeneruje. Jak jest młody listek, to on rzeczywiście wróci gdzieś do formy. Natomiast starsze liście już nie. Zapobiegamy opryskując wodą i powodując jakby większe też nawilżanie. Czyli to polecam akurat nawilżacze, tak? Powietrza. Kolejna sprawa to mszyce, które jakby naturalnie sobie gdzieś tam zimują w liściach. Natomiast świetnie się czują na roślinach doniczkowych. Z reguły dużo mamy roślin o takich mięsistych, soczystych liściach, więc tu mszyca atakuje właściwie wszystko. Potem też tarczniki, to też dla nich to jest taki wymarzony czas, bo jest suche powietrze i one sobie tam mogą żerować. To tarczniki, wełnowce, to takie rzeczy, które najczęściej spotykamy. Teraz ziemiórki. Ziemiórka to jest taka mała muszka, która składa jajeczka do ziemi. Ona żywi się właściwie materią organiczną, na przykład torfem. Torf jest podstawowym składnikiem substratów do donic. No niestety te ziemiórki są i one teoretycznie jakby nie powodują dużych strat, ale jednak powodują, więc jakby warto byłoby polać chemią, no przykro mi to powiedzieć, ale polać chemią. Możemy jakby tworzyć sami preparaty w postaci naparów, odwarów, czy używając popiołu.
No tytoń podobno.
Tak, tytoń bardzo dobry.
Metoda naszych babci.
Bardzo dobry, natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że jakby środki te biologiczne, naturalne, one działają jakby troszeczkę inaczej. Trzeba stosować długofalowo. W przypadku chemii używamy raz, dwa, maksymalnie trzy i mamy jakby problem rozwiązany. W przypadku naturalnych środków one są na pewno bardziej zdrowe i na pewno dają też minerały, różne składniki roślinom dają. To musimy to stosować częściej, czyli nie raz czy trzy razy, tylko przynajmniej 13 razy, tak? Czyli jeżeli mamy tytoń, no to możemy zrobić napar, czy odwar, czy wywar, tak? I tym popryskać, polać. Na pewno warto też używać popiołu. Popiół ewidentnie działa na dużo fosforu, ale też działa odkażająco i działa zasadowo, czyli odkwaszająco na podłoże. Oczywiście w małej ilości. To, co jest też fajnym sposobem i prostym i każdy może sobie wykonać, to na pewno wyciąg z czosnku. To będzie środek bardzo dobry na mszyce i na pleśń, bo tu mówiłyśmy o szkodnikach, ale też często się pojawia właśnie pleśń zimą w doniczkach.
Od razu oczyścimy powietrze, w nas całym domu będzie trochę
tak, będzie pachniało,
ale to akurat nie szkodzi.
Ale na pewno to jest też dobre, bo jakby zmieniamy lekko odczyn, tak, zabijamy patogeny grzybowe. Ale w ogóle też dużo minerałów. Wszystkie te rzeczy naturalne dają minerały roślinom. Jeżeli w ogóle mówimy o pleśni na doniczkach, to też taki prosty, domowy sposób. To jest tarkowana kreda. Taka zwykła kreda szkolna. Bardzo fajnie usuwa, jak usuniemy wierzchnią warstwę pleśni, potem pokruszymy tą kredę, czy potarkujemy, tak, to już nam ta pleśń nie powinna gdzieś tam się pojawiać. Więc jakby trzeba szukać takich domowych, prostych sposobów. Chyba, że mamy inwazję. Jeżeli mamy inwazję, no to niestety musimy uciec się do chemii.
Zima to jest taki czas, kiedy tej ziemi zieleni nam brakuje i bardzo często zimą kupujemy rośliny, dlatego żeby sobie jeszcze więcej tej zieleni mieć wokół siebie. No właśnie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, kupując rośliny?
Na pewno na stan zdrowia, więc zwykle jesteśmy oszukiwani przez cudne kwiaty, tak? I widzimy, och, jaki piękny kwiat. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli chcemy mieć roślinę, która będzie u nas dłużej żyła niż, nie wiem, miesiąc czy półtora, tyle co kwiat, tak? To warto obejrzeć bardziej dokładnie, więc nie może być przesuszona doniczka, tak? Musimy zobaczyć, czy jest wilgotne podłoże. Nie może być też przelany. Warto też powąchać, czy nie pachnie zgnilizną, bo wiadomo, że one gdzieś tam jadą jakiś czas, tak, dojeżdżają do kwiaciarni, do supermarketu, to trwa. Oglądamy liście od spodu, czyli zerkamy nie tylko na wierzchnią część, patrzymy, czy listki są całe, czy są zgrabne, duże, jednakowe, ale zerknijmy pod spód, czy nie ma tam właśnie przędziorka. Warto też jakby zerknąć w serce rośliny, czyli te młode listeczki, które wychodzą, warto zobaczyć, czy nie są zdeformowane, czy nie są nadłamane, czy nie mają mokrych plam. Czasami też jest tak, że w transporcie rośliny przemarzają, nawet jak my gdzieś tam będziemy transportować, to też nad tym trzeba gdzieś się zastanowić, bo potrafi się zdarzyć taka sytuacja, że roślina jakby przemarznie w trakcie transportu i dopiero widzimy ten efekt na drugi dzień, na trzeci, tak, pojawiają się takie plamy martwicowe na liściach i wiadomo, że to nie wpływa korzystnie, może nie zabija rośliny ostatecznie, ale szkodzi przez długi okres czasu.
Także na te rzeczy powinniśmy zwrócić uwagę, kupując rośliny, bo może być też tak, że potem ta roślina nam zarazi inne i będziemy mieli problem. Za chwilę porozmawiamy o już nie roślinach domowych, ale o ogrodzie, bo trochę inaczej spróbujemy zimą spojrzeć na ogród. Gościem w Ekosferze jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Porozmawiamy o już nie roślinach domowych, ale o ogrodzie. Piękne w ogrodzie zimą są też inne rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, ponieważ ogród nam się zazwyczaj kojarzy z tą wiosną, z tą zielenią i tak dalej. I może warto, czekając na tą wiosnę, popatrzeć trochę też inaczej na ogród, bo no w zasadzie specjalnie nie mamy tam w tej chwili co robić. Dlatego powinien nas cieszyć takim swoim zimowym widokiem.
Ogród zimą tak naprawdę odkrywa całą prawdę o sobie. I w ogóle projektując ogród, warto jakby przemyśleć i przeanalizować, co będziemy właśnie widzieć w okresie zimowym. I tu naprawdę jest bardzo szerokie spektrum. Możemy stworzyć fantastyczny ogród właśnie zimowy, który będzie zawierał mnóstwo odcieni barw, może nie kwiatów, ale fantastyczne pędy w kolorach jaskrawych, pasiaste, przechodzące w różne inne wzorki. W ogóle ogród zimowy jakby uczy nas też takiego innego patrzenia, ponieważ jakby patrzymy krajobrazowo, widzimy całość i o to musimy zawsze zadbać, żeby ten ogród wpisywał się we wnętrze i żebyśmy mogli go gdzieś tam widzieć wewnątrz domu, patrząc przez okno, żeby nie było tej konieczności, że musimy wyjść, minus 15 musimy wyjść, żeby móc coś zobaczyć. Czyli krajobrazowo i tutaj doskonałą robotę wykonują rośliny tak zwane strukturalne, czyli te, które mają formy geometryczne i naprawdę jest bardzo duża rozpiętość tych gatunków i odmian. I też doskonałą pracę wykonują rośliny o barwnych pędach, bo my zwykle jakby patrzymy na ogród zimowy, że to muszą być iglaki, tak? Czyli muszą być świerki, sosny. Okej, mają być, ponieważ zieleń jest mile widzialna i gdzieś tam potrzebujemy tej zieleni. Natomiast jakby często nie doceniamy roślin liściastych, które w okresie letnim mają piękne liście, kwiaty, ale są też wartościowe zimą. I tu możemy właśnie poszeregować rośliny, dzieląc je według formy, którą widzimy gdzieś tam z daleka i to, co wspominałam, te formy geometryczne i formy luźne i według roślin, które mają kolor. Na co warto zwrócić uwagę? Na pewno na rośliny, które są takie właśnie zmienne na okres zimowy. I jeżeli byśmy myśleli o tym jednak kolorze na tle białego śniegu, czego teraz potrzebujemy, to będziemy mieli właśnie pędy barwne i tutaj królem jest dereń, bo mamy derenie o kolorach pędów czerwonych, koralowych, żółtych, zielonych, coś niesamowitego. Wierzby, które też fantastycznie przebarwiają się, właśnie kora przebarwia się na zimę i też mamy wierzby o czerwonej korze, o pomarańczowej, żółtej. Jeżeli myślimy w ogóle też o pędach, to jeżeli mamy małą odległość od wzroku czy od okna, to są też pędy, które mają narośla, mają guzki, mają korkowate, podłużne jakieś wypustki, ciernie. Warto w ogóle poobserwować jakby rośliny z tej strony. Mamy też krzewy i drzewa o ciekawym układzie pędów, o ciekawym w ogóle samym kształcie pędu. Tu na przykład wierzba mandżurska, powszechnie znana, taka o takich fryzowanych, powyginanych pędach. Wierzba babilońska. Mamy też leszczynę, która ma też takie powyginane, fantastyczne pędy, które świetnie wyglądają. Też możemy użyć jako elementy ozdobne naszego wnętrza. Kolejne krzewy fantastyczne to te, które mają owoce. I tutaj królem jest ognik i na pewno Państwo znają to pomarańczowy, żółty, czerwony, boski. Wszystkie krzewy, które zostawiają owoce na zimę dla ptaków, czyli mamy i róże, które mają piękne owoce o podłużnych, okrągłych, płaskich owocostanach. To w ogóle też warty temat przyjrzenia się. Jarzębiny. Do niedawna mieliśmy jarzębiny czerwone, obecnie mamy jarzębiny o pomarańczowych, czerwonych, znowuż różowych i czarnych owocach. Przepiękne, wartościowe i dla nas jakby duża ilość witaminy C i niesamowity pożytek dla ptaków. Też ten dereń wcześniej wspomniany ma piękne białe owoce, które spożywają ptaki. Mamy dereń o fioletowych owocach. Też taka mało znana roślina ozdobna, pięknotka. I tu polecam, ponieważ fioletowo-różowe owoce, prześliczne. W ogóle aż trudno uwierzyć, że to są jakby naturalne owoce naszego klimatu. Krzew małe wymagania. Niewielki, tak? Nie zarośnie nam połowy działki.
Chociażby też irga, nasza najbardziej
cudowna,
popularna, która nie dość, że ma piękne listki, piękne pędy, owoce. No, u niej jest wszystko, co tylko chcesz.
Tak, jest taka w ogóle fantastyczna irga pozioma, która ma na przykład układ gałązek, który przypomina szkielet ryby. Uważam, że w ogóle jak możemy zauważyć takie jakieś łączności, tak? No, coś pięknego, do tego fantastyczne owoce. Wszystkie krzewy, które są zimą zielone i zimują w naszym klimacie bez nakrywania. Czyli tu mamy na przykład machonię amerykańską i szereg jakby roślin, które warto gdzieś przyjrzeć.
Rośliny, no liście oczywiście tak, pędy oczywiście tak, kolory pędów, pnia, formy, kwiaty?
Kwiaty wczesną wiosną, to właściwie takie
gdzie jeszcze
przejście.
Trochę tej
tak,
zimy jest.
Tak, tak, tu przepiękny krzew, rzadko spotykany, chroniony, to wawrzynek wilczyłyko. Niestety, tak jak sama nazwa mówi, trujący. Ale boski, naprawdę przepiękny, różowe, pastelowe kwiatuszki, intensywnie pachnące, gdzieś tam wabiące owady. Na pewno też dereń jadalny, to cudowna też roślina, cytrynowo-żółte kwiatuszki i wspaniałe owoce. I właściwie kwitnąca przed forsycją bardzo szybko. Oczar wirginijski, czyli mamy znowuż przepiękne pomponiki żółto-pomarańczowych kwiatów i wczesny okres zimowy. Z tym, że jakby oczar na Podlasiu przemarza, więc my raczej idziemy w stronę właśnie wawrzynka o dużej mrozoodporności i derenia. Teraz mamy przecudowne malutkie roślineczki, które już zaczynają kwitnąć. Na przykład tutaj mamy ciemierniki, tak zwana róża Bożego Narodzenia. U mnie już mają pąki, co jest ciekawe. Więc gdzieś tam był ten okres cieplejszy, już gdzieś czują. No i wszystkie te cebulowe rośliny botaniczne, czyli te, które w naturze mają trudne warunki, czyli pierwsze krokusiki, przebiśniegi, śnieżynki, ranniki. Warto mieć tego typu właśnie rośliny i tutaj jakby podpowiedź, że jeśli byśmy chcieli, żeby rzeczywiście były super wcześnie, to warto na przykład pod większym świerkiem od takiej strony, której nie ma przeciągu, jest słoneczko na przykład wschodnie czy zachodnie, czyli w zacisznym miejscu w osłonie roślin iglastych. I rzeczywiście, tak jak mówię, już ciemiernik ma takie wyraźne pąki, potrzebne 2 dni słońca i będzie kwitł, czyli dużo wcześniej, ale dlatego, że te rośliny iglaste chronią.
Czyli krótko mówiąc, powinniśmy już na etapie projektowania ogrodu pomyśleć o tym, co zrobić, żeby zimą ten ogród był piękny. Jeżeli chcemy mieć na przykład jeszcze zwierzęta, które też są jakimś kolorem, jakimś ruchem, piękną istotą, no to pomyślmy o takich roślinach, które ściągną te ptaki. O tym oczywiście zrobimy oddzielny program, bo to też jest ciekawe, co lubią ptaki, jakie rośliny. Gościem w Ekosferze była dziś Anna Mitrusz, projektantka ogrodów. Aneta Gała-Burda. Zapraszam za tydzień.